Trzecim składnikiem, o którym chcemy mówić w tym naszym przepisie na miłość, jest otwartość. Ta trójka jakoś mnie poprowadziła, bo trzecim ze składników, które wymieniamy w przysiędze małżeńskiej, jest uczciwość i ona troszeczkę o otwartości może nam powiedzieć. W czasie zawierania ślubu mówimy, że ślubuje ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. I zauważcie, mnie to jakoś zawsze dziwi, że kiedy dochodzimy do uczciwości, to dodajemy jeszcze określenie małżeńską. Nie mówimy ślubuję ci miłość, małżeńską, wierność i uczciwość, albo ślubuję ci miłość, wierność, małżeńską i uczciwość. Tylko przy uczciwości dodajemy małżeńską. Co to jest jakaś inna uczciwość? Nie można by było powiedzieć ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość. No chyba coś takiego jest w tej uczciwości małżeńskiej, właśnie związanej z relacją, że jest to jakaś uczciwość taka ad extra, coś więcej. Bo uczciwość w stosunku do innego, każdego człowieka, no zakłada przede wszystkim to, że ja go nie oszukuję, że mówię prawdę. No i tyle. Nie oszukuję. Natomiast kiedy jestem w tak wyjątkowej relacji jak małżeństwo, to nie oszukuję, nie oczerniam, nie mówię kłamstwa. To jest ważny pierwszy poziom, ale to za mało. To jest taka uczciwość, która domaga się, że ja nie tylko nie oszukuję, ale ja też Tobie się zwierzam. Tobie się powierzam. Przed Tobą się właśnie otwieram, odsłaniam. Uczciwość małżeńska zakłada otwarcie. Otwarcie na to, co we mnie słabe, na to, co jest we mnie jakimś lękiem, może kompleksem. Otwarcie się na jakieś takie, no po prostu konkretnie moje grzechy. I jasne, że ja wcale nie chciałbym tutaj powiedzieć, że absolutnie na wszystko i w każdym przypadku. Pewnie nie, ale co do zasady. To nie ma w małżeństwie tematów tabu. Że jesteśmy zaproszeni do takiej wizji małżeństwa, w której jesteśmy otwarci tak prawdziwie i całkowicie przed sobą, dlatego, że to gwarantuje nam taką ufność, że jesteśmy kochani właśnie my, a nie jakaś wersja nas, którą przedstawiamy. Że jesteśmy kochani my, a nie nasze wyobrażenie albo wyobrażenie partnera o nas. Że kochany jestem ja z moją słabością i tylko otwartość na moje właśnie grzechy, błędy, słabości, lęki, kompleksy i tak dalej sprawia, że relacja idzie w głąb. Idzie bardzo konkretnie w głąb. Jak to zrobić? Przyznam się, że wczoraj nawet specjalnie w tym temacie skontaktowałem się z rodzeństwem. Mój brat i siostra są w małżeństwie. I siostra, i bratowa, to ciekawe, że kobiety były bardziej otwarte na opowiadanie o otwartości, powiedziały dokładnie to samo, niezależnie od siebie. Powiedziały one, że otwartość na trudne tematy jest możliwa wtedy, kiedy są rytuały, bo mówią, Jacek, inaczej bez przerwy się od tego ucieka. I oni akurat są w takiej wspólnocie rodzinnej domowy kościół, gdzie raz na miesiąc proponuje się tym małżonkom, aby z sobą usiedli i w takim dialogu szczerze pogadali również otwarcie o tym, co w nich słabe, biedne, lękliwe. Ale to może być cokolwiek innego, co będzie rytuałem, co będzie czymś takim, co raz na jakiś czas powie mi i tej mojej osobie czas na otwartość, na słabość. Bo inaczej się ucieka. W zakonach do niedawna, może w niektórych, dalej to się jeszcze praktykuje, sam nie wiem, było coś takiego jak kapituła win, czyli taka przestrzeń, taki rytuał, w którym bracia przychodzili i mówili, jesteśmy otwarci na słabość, bo jak takiego rytuału, takiego obowiązku nie będziemy mieli, to będziemy zawsze to przekładali na jutro i pojutrze i zawsze będziemy uciekali. Punkt pierwszy, którym się dzisiaj chciałbym podzielić, to rytuały, które zmuszają mnie, zmuszają do otwarcia na swoje lęki, słabości, biedy, bo to niesamowicie daje poczucie, on kocha mnie, a nie jakiś ideał, który nie istnieje.
A do tego jest też potrzebna niesamowita otwartość na to, że ktoś może mi powiedzieć coś, co nie będzie łatwe. Miałem kilka miesięcy kapłaństwa. To było jakoś wakacje, a ja święcenia przyjąłem koniec maja, więc byłem takim świeżo upieczonym księdzem. I pojechałem do Chrzanowa, miałem takie zastępstwo tam kilka dni na jednej parafii, no i mówiłem niedzielne kazanie, to w ogóle jedno z pierwszych jako nowo wyświęconego księdza. No i byłem przekonany, że naprawdę jestem świetnie do tego kazania przygotowany. I że tak subiektywnie jak mówiłem, to sobie tak dawałem takie, taka piąteczka to tak lekką ręką. Dobre to było, po prostu dobre. I po jednym z tych kazań, bo to była cała niedziela, więc wiecie, nie, tam msza po mszy, jakoś tak się składało, że nikt nie przyszedł mnie pochwalić, poza moim własnym ego, które mi ciągle mówiło, dobrze tu mówisz, dobrze. Przyszła taka starsza pani, która do mnie podeszła i mówi, czy mogłaby chwilę ze mną porozmawiać. Ja mówię, taki ucieszony, pewnie zaraz powie, że fajne kazanie. Ja mówię, tak, no proszę, proszę. Uśmiechnięty, otwarty na nią całym sobą. Ona mówi, proszę księdza, a mama księdza słucha księdza kazań? I ja mówię, że jeszcze nie miała za dużo okazji, bo tak niedługo księdzem jestem. On mówi, to może dobrze, bo by się strasznie wstydziła. I nie ukrywam, że to było strasznie trudne do przyjęcia. Inna kwestia, że słuchajcie, poszło o to, że mówiłem kazanie o tym, co to znaczy, że Pan Jezus przyjdzie jak złodziej i pani nie była w stanie tego przyjąć, że ja mogę cały czas Pana Jezusa wyzywać od złodziei w czasie kazania i że to jest skandaliczne, żeby Pana Jezusa od złodziei wyzywać. Więc jakby inny temat, czy ta krytyka była słuszna, czy niesłuszna. Natomiast strasznie to bolało. W sensie miałem taki humor, jakiś taki wisialczy, już trochę nie bardzo chciało mi się na kolejnych mszach mówić. Potrafiła mi odebrać radość wtedy, potrafiła jakoś zgasić taki entuzjazm. I bardzo trudno nam przyjmować krytykę i nikt tego z nas nie lubi. Bardzo trudno nam przyjąć krytykę, dlatego że najpierw nas się budzi taki czujnik prawdy i mamy takie wtedy przeświadczenie, jak ktoś nas krytykuje, zwraca nam uwagę, że on się jakoś myli, że to nie jest prawdą o nas, więc czujemy się skrzywdzeni, bo jakoś czujemy, że to, co on mówi, jakoś nie odpowiada rzeczywistości, albo nie zna wszystkich naszych intencji, albo nie wie do końca danej sytuacji. Potem jest nam to trudno przyjąć, dlatego że w nas się też budzi taki, uruchamia czujnik relacji i bardzo trudno nam wtedy oddzielić osobę, która nas krytykuje, od treści tej krytyki i zaczynamy jedno przekładać na drugie, a to budzi wtedy jakieś agresje, budzi taką agresję czasami słowną, a czasami też może nawet fizyczną w jakichś skrajnych przypadkach, ale przede wszystkim jakoś uruchamiają się w nas mechanizmy obrony, złość, gniew, poirytowanie, które przerzucamy na tą osobę, która nas krytykuje. Ale budzi się w nas wtedy też taki czujnik tożsamości i on zaczyna bardzo spadać. Mamy takie doświadczenie, że nam ktoś odbiera naszą tożsamość, jakoś deprecjonuje naszą wartość. Kiedy ta krytyka jest jakoś szczególnie intensywna i bolesna, to czujemy się też w tym poniżeni. I bardzo trudno, bez względu na to, jak bliska to jest relacja, przyjąć jakąkolwiek krytykę. Natomiast niesamowicie ważne jest to, żeby mimo wszystko być na nią otwartym. Żeby być otwartym na krytykę osoby, szczególnie takiej, która mnie kocha. I mieć w głowie pewne takie zasady. Bo oczywiście to jest prawdą, że może ta krytyka być niesłuszna. To jest prawdą, że bardzo ważne jest to, w jaki sposób ktoś nam tę krytykę przekaże. Czy zrobi to właśnie z agresją, czy zrobi to w niekulturalny sposób, czy nas do tego jakoś przygotuje i będzie nam w tym towarzyszył. To wszystko jest ważne. Ale ja bym z perspektywy budowania relacji i związku, to chciałbym powiedzieć właśnie o tym, żeby po stronie tego, który jest krytykowany, któremu zwraca się uwagę, były takie dwie fundamentalne zasady. Pierwsza zasada jest taka, jestem otwarty na krytykę, bo osoba, która mi zwraca uwagę, mnie kocha. Trzeba mieć taką fundamentalną zasadę, dlatego że kiedy jesteśmy krytykowani, to co w nas się uruchamia, jest dokładnie odwrotne. Jak mnie krytykuje, to znaczy, że mnie nie kocha. że właśnie to jest dowód na to, że coś jest nie tak we mnie, że on mnie jakoś nie akceptuje, że on mnie odrzuca, bo mnie krytykuje. Ale tu się ujawnia jeden z wielu mitów dotyczących miłości. Chyba jedną z najbardziej popularnych definicji miłości jest taka, która mówi, że miłość to akceptacja. Trochę rozumiana tak, jakby to była taka tolerancja. Ja cię akceptuję, akceptuję twoje słabości, akceptuję twoje grzechy, akceptuję twoje błędy. I oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu w związku jest bardzo potrzebna akceptacja, to znaczy też przyjęcie osoby w jego słabości, o czym też mówił przed chwilą Jacek. Ale też jest potrzebne coś takiego, taka też krytyka tej definicji miłości jako akceptacji w znaczeniu właśnie jak cię kocham, to nie akceptuję, to znaczy nie toleruję twoich słabości, twoich grzechów, twoich problemów, bo chcę dla ciebie dobra. Nie mówię, okej, nie ma problemu, tylko mówię, słuchaj, ja ci pomogę, spróbujemy to razem zmienić. Zobacz, że się w tym męczysz, nie chcę widzieć, jak cierpisz. Chcę twojego rozwoju, bo cię kocham, więc dlatego zwracam ci uwagę. Dlatego ci jakoś podkreślam jakąś rzecz, sugeruję, że można coś zmienić, bo cię kocham. Dlatego nie ma we mnie na to zgody. Dlatego chcę ci w tym pomóc. I jak masz coś takiego mocno wyrytego, taką otwartość, osoba, która mi zwraca uwagę, mnie kocha. To znaczy ona ma dobre intencje, ona chce dla mnie dobrze. Owszem, możecie się uczyć, dogadać, że sposób, w jaki mi zakomunikowałeś, nie był najwłaściwszy, że zwróciłeś mi uwagę tak, że mnie to boli. I w kwestii komunikacji można tu wiele wypracować, ale mieć taką fundamentalną zasadę, tak, ja przyjmuję krytykę, bo osoba, która mnie kocha, chce dla mnie mojego rozwoju. I druga rzecz, która tutaj jest bardzo ważna, to to, żeby mieć w sobie taką zdolność do nieodpierania natychmiast krytyki. Owszem, czasami trzeba się z nią nie zgodzić, jak ją przemyślisz, uznasz, że jest niewłaściwa, zdystansować się od niej, ale my mamy taką tendencję do natychmiastowej obrony. Wyciągamy tarczę, a mało tego, najczęściej nie tylko tarczę, ale od razu miecz i przechodzimy od razu do ataku. Jeden mechanizm obrony jest taki, że tak, masz rację, ale... Nie? I potrafimy zawsze powiedzieć, no niby tak, ale tak do końca się nie przyznam. No masz rację, tylko że jeszcze są inne, jakieś ale. Nie? Zgodzić się na to, żeby nie było za każdym razem ale, żeby powiedzieć tak, masz rację, dziękuję, tak, przemyślę to, dam ci znać, jakie wyciągnąłem z tego wnioski, ale nie bronić się natychmiast ale. A drugi mechanizm obrony polega na tym, żeby od razu zaatakować, czyli przerzucić odpowiedzialność na drugą osobę. Na przykład ona mówi, nie zrobiłeś tego, o co cię wczoraj prosiłam. On mówi, a ty tydzień temu ugotowałaś niesmaczny obiad. Co ma jedno z drugim wspólnego, nie? No i odwrotnie, nie? To może być w drugą stronę. I on jej mówi, że coś jest na przykład źle zrobione, albo zachowujesz się w niewłaściwy sposób, albo bardzo cię proszę, denerwuje mnie to, jak rozmawiasz na mój temat ze swoją mamą w mojej obecności. I jeszcze negatywnie. Ona mówi, a ty ze swoimi przyjaciółmi też jak wychodzisz, to pewnie o mnie gadacie. Od razu przerzucenie odpowiedzialności. Nie, zgadzam się. Wysłucham tego, co ty masz do powiedzenia. Nie przerzucam odpowiedzialności, ale zmierzę się z tą krytyką. Dlaczego? Bo jest to dla mnie szansą na rozwój. I dlatego, że mówi to ktoś, kto mnie kocha, więc dam mu szansę, żeby wsłuchać się w jego krytykę.
Ksiądz Krzysztof mówił o tej zasadzie krytykowania w kontekście związków damsko-męskich, relacji. To ja dopowiem tylko tyle, że chyba mam takie poczucie, że najwięcej w tej naszej przyjaźni i relacji właśnie takiej przyjacielskiej też zrobiło przejście tego etapu krytyki, no nie? Kiedy się musieliśmy z tym zmierzyć, czy ja szczególnie jakoś i bardzo, bardzo to pomaga, polecam. Ja chciałbym powiedzieć, wracając do otwartości, o fanach i przeciwnikach zasady otwartości, bo i jedni i drudzy czasem to jedno pojęcie też przesadnie źle rozumieją. Wydawałoby się, że otwartość jest na pewno dobra, ale tylko wydawałoby się, bo są ludzie, którzy uważają, że otwartość zdecydowanie w związku przeszkadza. I oni mówią, że kluczową zasadą dla rozwoju związku jest coś, co się nazywa zasadą niedostępności. Jak właśnie oglądałem YouTube, przygotowując się do tej konferencji, okazało się, że tego jest nawet całkiem dużo. Jak skutecznie realizować zasadę niedostępności, żeby mój związek no, tak się rozwijał? Zasada polega na tym, że mniej więcej na przykład, gdy on do ciebie dzwoni, ty mega masz ochotę się spotkać, odebrać, to mówisz, nie, niech poczeka, za pół godziny wieczorem oddzwonię. I w dziesiątkach takich innych sytuacji, i że to podobno niby zawsze ma bardzo pomagać i że nie tylko, że tam na pierwszej randce, ale przez cały związek musisz być taką zimną królową śniegu, która zawsze będzie zdobywana, on zawsze będzie zdobywał, nawet jeśli jest w tym jakiś cień logiki, no to chyba wszyscy czujecie, że to jest trochę gra, nie? Że to jest rozumienie związku jako takich szachów, w takiej chrześcijańskiej wizji relacji żadna gra nie wchodzi w grę. My naprawdę jesteśmy powołani do dodawania siebie. I oczywiście są takie przestrzenie, które my trochę traktujemy jako niedostępne na pewnych etapach relacji. Taką przestrzenią jest na przykład czystość, cielesność. Taką przestrzenią jest dostęp do pewnych sekretów, tajemnic. Ale nie na zasadzie gry, że ja ci nie powiem, żeby się tobą trochę pobawić, żebyś jakoś bardziej mnie pozdobywał, tylko ja ci to dam. Jak odkryję, że będzie taki moment, kiedy ty właśnie dojrzejesz do przyjęcia tego. I między innymi takim momentem jest moment ślubu, kiedy ja odkrywam w tej drugiej osobie kogoś takiego, kto dojrzał, podejmujemy ślub i na przykład oddaję mu swoją cielesność, wchodząc we współżycie. Zaufanie i tak dalej, no nie? Mamy chrześcijańskie dobre rozumienie zasady niedostępności, ale w żadnym wypadku jako gry. My z natury jesteśmy powołani do daru, czyli do otwartości. To o przeciwnikach otwartości. Są też fani w cudzysłowie, czyli tacy, którzy mnóstwo otwartości mówią i często mówią, że są bardzo otwarci, ale za tym nie idą prawie żadne słowa. Otwarty człowiek to taki, który mówi, że jest otwarty, ale też wyjdzie na spotkanie, żeby szukać dziewczyny, ale też zagada do kogoś, żeby znaleźć chłopaka, który umie bardzo konkretnie powiedzieć, w tym miesiącu zrobiłem to, to i to, a w następnym planuję jeszcze dwa razy więcej. To znaczy, no, otwartość nie może pozostać na poziomie tylko deklaratywnym. To muszą być konkretne uczynki. To jeszcze jest pół biedy, jak się tak mówi i nie gada. To znaczy, tragedii nie ma, chociaż nie wiem, jak się to ma niby skończyć związkiem. Natomiast dużo gorzej jest, jak ktoś mówi, że jest bardzo otwarty na relacje, na szukanie, na zbudowanie kiedyś związku, na znalezienie chłopaka i dziewczyny, a ma w swoim życiu kogoś takiego, kto taką rolę już dla niego pełni. I tym kimś może być przyjaciel, może być przyjaciółka, może być rodzic, często mama, może być duszpasterz, ksiądz. Ktoś taki, z kim jestem związany emocjonalnie. Z kimś, kto tak, z kimś bardzo dużo rozmawiam, piszę, dzielę się każdą sprawą i ja ciągle gadam, że jestem otwarty i szukam tej właściwej, jednej, jedynej, no ale to jest tylko na poziomie gadania, bo moje serce jest już zamknięte, bo moje serce jest uwikłane w jakieś związanie emocjonalne i to tak obiektywnie z boku nie wydaje się wcale groźne i jakoś może nawet nie jest złe moralnie, no dobra, fajna relacja, moralnie poprawna, tylko że jeśli chcemy być otwarci na nową relację, taką damsko-męską, na zbudowanie, to musimy być też wolni emocjonalnie. Warto się przyjrzeć na tych przeciwników i na tych, w cudzysłowie, fanów otwartości.
I ostatnia rzecz otwartości to każdy związek, żeby mógł się rozwijać, to musi być gotowy również i otwarty na to, że w tym związku będą się dokonywać różne zmiany i będą tam nieustannie pojawiać się jakieś nowości. I wiele związków przeżywa kryzys, dlatego że nie bierze tego pod uwagę i nie jest na to otwartym. Ludzie się zmieniają. I to jest taka gra wabank ślub, bo w dniu ślubu trzeba powiedzieć, kocham Cię i będę Cię kochał przez całe życie. Znaczy, będę Cię kochał też takim, jakim się staniesz. A jeszcze nie mam pojęcia, jakim się staniesz. I to na różnych poziomach się zmieniamy, tak? Począwszy od tego aspektu biologicznego, od naszego wyglądu, tak? Ten umięśniony człowiek staje się w pewnym momencie panem z brzuszkiem i łysiejącym. Ta przepiękna, smukła dziewczyna zaczyna mieć zmarszczki i celulit. I ja mówię, kocham cię, choć jeszcze nie umiem sobie za bardzo wyobrazić, jak ty będziesz wyglądać za 30 lat. Ale zmiany są znacznie poważniejsze niż tylko te fizjonomii. Również to, co się wydaje niby niezmienne, jak nasz charakter, on również pod wpływem różnych doświadczeń życiowych może się zmieniać. Może nie całkowicie, ale możemy mieć takie doświadczenie, że ten człowiek, którego jakoś pokochałem, no, on jest jakiś inny po iluś tam latach. Zmieniamy się również w naszych zainteresowaniach i pasjach. I to jest niesamowicie ważne, żeby na to zwracać uwagę. Jak ja sobie pomyślę, czym się interesowałem kilkanaście lat temu, to dzisiaj w ogóle się tym nie zajmuję. Wiele jest takich rzeczy, którymi się po prostu już nie zajmuję. Pomyślcie sobie o swoich pasjach. Nie mówię już tylko o tych takich dziecięcych, bo wtedy wiem, że co pół roku już co innego się chce w życiu robić, nie? Kim ja to nie miałem być? Obiecywałem mojej mamie, że będę marynarzem i ją będę brał na statek i po całym świecie. Potem miałem pasję, że będę strażakiem, chciałem być strażakiem. Potem miałem być gwiazdą NBA. Różne rzeczy miałem w życiu, które chciałem robić. Ale to było na poziomie dziecięcym. Natomiast miałem też swoje pasje jeszcze kilkanaście lat temu, kilka lat temu. I to się zmienia. I w związku również to się będzie zmieniać. I to jest, dlaczego to jest ważne? Ano dlatego, że razem spędzamy czas, ano dlatego, że planujemy wspólne wakacje, ano dlatego, że coś było naszą wspólną pasją, a teraz twój kochany mówi sorry, ale mnie to już nie cieszy. I to zmienia relacje. Więc trzeba być gotowym, być takim otwartym na to, że w związku dokonują się zmiany. Na różnych poziomach. I ja muszę za tymi zmianami nadążać. Najpierw muszę mieć zgodę, że to się w ogóle dokonuje, a potem niesamowicie ważna jest przyjaźń, o której mówiliśmy ostatnio. Bo tylko przyjaciele są gotowi za sobą podążać też w tych zmianach i odkrywać swoją wartość, wartość osoby, odkrywać to, że ten drugi się zmienia nie zawsze pozytywnie, bo jak pozytywnie to jest w ogóle super, ale również się czasami zmieniamy na niekorzyść. Jakieś pojawiają się wady w naszym życiu, lenistwo, przyzwyczajenia do rzeczy, które nas mega wkurzają. I te zmiany jest bardzo trudno przyjąć. Ale jak się przyjaźnimy, to jesteśmy w stanie o tym gadać. Jak się przyjaźnimy, to jestem gotowy podążać za tymi zmianami w życiu osoby, którą kocham. I jest taki piękny tekst papieża Franciszka, którym pozwólcie, że zakończę. On mówi tak. W historii danego małżeństwa zmienia się aspekt fizyczny, ale nie jest to powodem, aby zabrakło miłosnego zainteresowania. Zakochujemy się w całej osobie, posiadającej swoją własną tożsamość, a nie tylko ciało. Chociaż to ciało poza niszczącym działaniem czasu nigdy nie przestaje wyrażać jakość osobistej tożsamości, która podbiła serce. Kiedy inni nie mogą już rozpoznawać piękna tej tożsamości, zakochany małżonek jest nadal zdolny postrzegać ją z instynktem miłości, a zakochanie nie znika. Czyli pierwsza rzecz jest taka, że jak jesteś gotowy na to, że zmienia się osoba, którą kochasz, to nawet jak już inni patrzą na tą osobę i mówią, już nie jest piękna, może kiedyś była piękna, teraz już nie, to małżonek mówi, to jest najpiękniejsza kobieta na świecie. I w ogóle jest gotowy po 50 latach małżeństwa pobić się o to, że to jest najpiękniejsza kobieta na świecie i nie ma piękniejszej. Bo on to widzi. Ale papież dodaje jeszcze jedną niesamowitą rzecz. Szlachetność jego decyzji na rzecz jej wyboru, będąc intensywną i głęboką, budzi nową formę uczucia w trakcie wypełniania misji małżeńskiej. Przyjmuje inne wyrazy zmysłowe, gdyż miłość jest jedyną rzeczywistością, ale mającą różne wymiary. To jeden, to drugi może bardziej dochodzić do głosu. Więź znajduje nowe sposoby wyrazu i wymaga decyzji, by ciągle na nowo ją ustanawiać. Trzeba się ciągle na nowo uczyć kochać, w każdym momencie. Ta miłość musi na nowo przyjmować nowe formy przez to, że drugi się zmienia. Ja muszę być gotowy na nowość form okazywania mu miłości, bo to, co było wypracowane w narzeczeństwie, już jest nieadekwatne. To, co wypracowaliście w pierwszych latach związku, już nie działa. To, co w pierwszych latach małżeństwa, już jest nieskuteczne. Uwielbialiście razem chodzić po górach, ale już macie trójkę małych dzieci i już się nie da iść w te same góry. Jeździliście autostopem i tak się poznaliście, teraz już się nie da i potrzeba dużego vana, żeby zmieścić te dzieciaki. Nie, i tak dalej. Trzeba nauczyć się przyjmować nowe formy, bo zmiana w człowieku wymaga zmiany w formach okazywania sobie miłości. I do tego też potrzeba po prostu być nieustannie otwartym na nowość i zmianę. I takiej miłości otwartej wam z serca życzymy.